Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 15 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program wypełnił aktualności watykańskie, między innymi o audiencji dla nowych biskupów i wydawców książek Benedykta XVI. W drugiej części powiemy natomiast o kulisach papieskich wakacji. Co dzieje się za papieskimi plecami? Kto oprócz niego żyje w Castel Gandolfo? O tym wszystkim już za kilka minut. Zapraszam.
Już od 10 lat organizuje się co roku w Watykanie kursy dla niedawno mianowanych biskupów z całego świata. Urządza je Kongregacja do Spraw Biskupów. Jest to jedna z inicjatyw stałej ich formacji, którą zaleca posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II, Pastores Gregis, przypomniał Benedykt XVI, przyjmując w Castel Gandolfo 100-osobową grupę takich hierarchów. Doroczne spotkania z uczestnikami kursów dają papieżowi okazję, by omawiać różne aspekty posługi biskupiej.
Tym razem podjął on refleksję nad znaczeniem, jakie ma przyjmowanie przez biskupa charyzmatów, które Duch Święty wzbudza wśród ochrzczonych dla dobra Kościoła. Przypomniał, że bogactwo charyzmatów w Kościele i kościelną jedność wszystkich wiernych wokół papieża, jego braci w biskupstwie, można było niedawno zobaczyć na Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie. Te dary ducha są zawsze darmowe i służą zbudowaniu wszystkich. Biskup ma tę charyzmatyczną różnorodność scalać i harmonizować w kościelnej jedności.
Przyjmujcie więc charyzmaty z wdzięcznością dla uświęcenia Kościoła i żywotności apostolstwa. To przyjęcie i wdzięczność Duchowi Świętemu są nieodłączne od rozeznawania, które jest właściwe misji biskupa, jak przypomniał Sobór Watykański II. Powierzył on tym, którzy sprawują posługę pasterską, sąd o autentyczności charyzmatów i o właściwym wprowadzaniu ich w czyn, nie gasząc ducha, lecz doświadczając wszystkiego i zachowując to, co dobre. Dlatego musi być zawsze jasne, że żaden charyzmat nie zwalnia z obowiązku zachowania łączności i posłuszeństwa wobec pasterzy Kościoła. Przyjmując, osądzając i rozporządzając różnymi darami i charyzmatami, biskup oddaje wielką, cenną przysługę kapłaństwu wiernych i żywotności Kościoła, który zajaśnieje jako oblubienica Chrystusa, odziana świętością swych dzieci.
Ta złożona i delikatna posługa wymaga też od biskupa troski o własne życie duchowe, wskazał Ojciec Święty. Zachęcił zwłaszcza do osobistej modlitwy i rozważania Słowa Bożego oraz pogłębiania wiedzy.
Jestem wzruszony, a zarazem zaniepokojony, kiedy widzę, ile książek zrodziło się z mojej myśli, powiedział dziś w Castel Gandolfo Benedykt XVI, kiedy zaprezentowano mu zbiór wszystkich książek jego autorstwa, zarówno oryginałów, jak i tłumaczeń na 25 języków. W sumie zebrano ponad 600 pozycji. Teraz widzę, jak wiele mogę zrobić dla świata i Kościoła poprzez moją posługę, powiedział Ojciec Święty.
Mam nadzieję, że te książki na coś się ludziom przydadzą, że nie są to jedynie słowa, które się pojawiają i przeminą, lecz że pomogą one znaleźć właściwą drogę. Muszę też podziękować wszystkim wydawcom, którzy zajmowali się moimi książkami. Dobrze wiem, czym jest korekta książki, jak wiele trzeba w to włożyć cichej pracy, aby książka została dobrze wydana. Autor ma w tym swój udział i zyskuje sławę. Inni pozostają za kulisami, wykonują swą pracę w ukryciu. Tak, rzeczywiście. Muszę wam za to serca podziękować.
Zebranie w jednym miejscu wszystkich książek papieża Ratzingera to inicjatywa Watykańskiej Księgarni Wydawniczej, która w imieniu Benedykta XVI dysponuje jego prawami autorskimi oraz wydawnictwa Herder, które jest jego głównym wydawcą w Niemczech. Kolekcja zaprezentowana dziś w Castel Gandolfo jutro trafi do Watykanu, gdzie będzie ją można oglądać w kolegium przy cmentarzu teutońskim. Następnie zostanie przewieziona do Fryburga w Niemczech, gdzie będzie wystawiona w siedzibie wydawnictwa Herder w związku z papieską podróżą do ojczyzny.
Benedykt XVI z bólem dowiaduje się o tragicznych katastrofach w różnych miejscach świata, polecając Bogu ich ofiary. Modli się też szczególnie za zaginionych, rannych i tych, którzy utracili swych bliskich. Czytamy o tym w telegramach kondolencyjnych, które kardynał sekretarz stanu przesłał w imieniu papieża na dwa kontynenty, do Afryki i Ameryki Południowej. Na Czarnym Lądzie w Tanzanii u wybrzeży Zanzibaru w nocy z piątku na sobotę zatonął prom, którym płynęło ponad 1000 osób. Stwierdzono śmierć ponad 200 z nich, ale wielu pasażerów pozostaje zaginionych. Natomiast w stolicy Argentyny, Buenos Aires, doszło przedwczoraj do zderzenia dwóch pociągów i autobusu. Jest 11 ofiar śmiertelnych i ponad 200 rannych.
Wspólnota międzynarodowa i poszczególne państwa posiadają już dobre narzędzia prawne mające zapobiegać niewolnictwu. Wciąż jednak nie są one odpowiednio stosowane. Dlatego handel niewolnikami kwitnie, rozwija się pomimo kryzysu gospodarczego i korzysta z globalizacji, powiedział przedstawiciel Watykanu na forum ONZ. Arcybiskup Silvano Tomasi uczestniczył w debacie na temat niewolnictwa, jaka odbyła się w ONZ-owskiej Radzie Praw Człowieka.
Niewolnictwo to dzisiaj bardzo lukratywny interes, na którym korzysta wiele krajów. Roczny wpływ z handlu kobietami i nieletnimi to co najmniej 30 miliardów dolarów rocznie. Co roku około 3 miliony nowych zasila i tak wielką już rzeszę niewolników, zaznaczył watykański dyplomata. Przypomniał, że są to ludzie całkowicie zdani na łaskę swych właścicieli. Nie mają paszportów, a zatem i tożsamości. Są pozbawieni wszelkich praw i godności, sprowadzeni do rangi przedmiotu. Ich głównym zadaniem jest zazwyczaj zaspokajanie seksualnych potrzeb właściciela bądź jego klientów. Arcybiskup Tomasi podkreślił, że niewolnictwo jest interesem na tyle intratnym, że ludzie czerpiący z niego zyski są w stanie korumpować wszelkie instytucje publiczne, których zadaniem jest walka z tym procederem. Dlatego też głównym środkiem walki z niewolnictwem musi być rygorystyczne zastosowanie istniejących już praw, ściganie i karanie handlarzy oraz właścicieli niewolników, podkreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Mówiąc z kolei o zapobieganiu niewolnictwu, watykański dyplomata podkreślił, iż potrzebna jest bardziej wzmożona praca z potencjalnymi ofiarami handlarzy. Ci ostatni żerują z reguły na ludzkiej nędzy i przechwytują ludzi pragnących emigrować do bogatszych krajów, korzystając przy tym z ich ignorancji i naiwności. Trzeba zatem prowadzić kampanie informacyjne wśród ubogich, a także przeciwdziałać ich migracji. Istotną rolę mogą to odegrać wspólnoty wyznaniowe, zaznaczył arcybiskup Tomasi. Kolejnym postulatem Stolicy Apostolskiej jest ograniczenie przemysłu erotycznego, który stwarza popyt na nowych niewolników. Watykański dyplomata przytoczył też pozytywne doświadczenia Kościoła, a w szczególności zgromadzeń zakonnych, w pomocy dla byłych niewolników i ich reintegracji społecznej.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez pelplińskiego biskupa pomocniczego Piotra Krupę. 75-letni duchowny był w latach 1984-1992 biskupem pomocniczym w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po reformie administracji kościelnej został przeniesiony na tę samą funkcję do diecezji pelplińskiej. W Episkopacie Polski należał do grupy roboczej do spraw kontaktów duszpasterskich z Episkopatem Francji.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Czechach arcybiskupa Giuseppe Leance. 68-letni dyplomata jest Włochem i od ponad 3 lat był nuncjuszem w Irlandii. Jego posługa na tym stanowisku przypadła na niełatwy czas konfliktu Kościoła z państwem w związku z ujawnieniem przypadków skandali pedofilskich wśród tamtejszych duchownych oraz ich krycia bądź lekceważenia przez władze kościelne. Oskarżenia padały także pod adresem nuncjusza, że jego działania dyplomatyczne były nieadekwatne do powagi sytuacji. W tym też czasie w Irlandii pojawiły się spekulacje na temat przeniesienia arcybiskupa Leancy do Pragi. Szczytowym momentem konfliktu irlandzko-watykańskiego było wezwanie w lipcu nuncjusza na konsultacje do Rzymu po otwartym oskarżeniu przez premiera Enda Kenny'ego Stolicy Apostolskiej o tuszowanie skandali w irlandzkim kościele.
Szczere i lojalne rozmowy doktrynalne między Stolicą Apostolską i Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X pozwoliły na poważnie rozważyć i wyjaśnić wszelkie problemy doktrynalne, stwierdził zwierzchnik lefebrystów po wczorajszym spotkaniu z kardynałem Williamem Levadą, prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Swymi wrażeniami po watykańskim spotkaniu podzielił się w wywiadzie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Bractwa.
Następca arcybiskupa Marcela Lefebvre'a nie zgodził się ujawnić, co znajduje się w zaoferowanej przez Watykan preambule doktrynalnej, której przyjęcie przez lefebrystów jest warunkiem ich kanonicznego uznania przez Stolicę Apostolską. Jak zaznaczył, jest to dokument poufny. Biskup Bernard Felle stwierdził jedynie, że nie znajduje się w nim rozróżnienie na doktrynalne treści soborowego nauczania oraz te, które wynikają z duszpasterskiego charakteru soboru i przez to podlegają krytyce. Szwajcarski hierarcha przypomniał jednak, że już sam watykański komunikat po wczorajszym spotkaniu przyznaje, iż uznanie przez lefebrystów norm zawartych w preambule nie odbierze im prawa do uprawnionej dyskusji nad niektórymi stwierdzeniami soboru. Biskup Felle zapowiada, że na poważnie rozważy propozycję Stolicy Apostolskiej i skonsultuje ją z innymi przełożonymi Bractwa. Wszystkich zaś wiernych z nim związanych prosi o intensywną modlitwę, krucjatę różańcową, aby podjął decyzję służącą dobru Kościoła i dusz. Przełożony lefebrystów zaznaczył też, że również statut kanoniczny, jaki został im zaproponowany przez Stolicę Apostolską, będzie jeszcze przedmiotem dyskusji i oczywiście jest uzależniony od przyjęcia wspomnianej już preambuły. W udzielonym wczoraj wywiadzie biskup Felle przypomina też genezę procesu pojednania. U jego początku była długa, 5-godzinna rozmowa z kardynałem Castrillonem Hoyosem, ówczesnym przewodniczącym watykańskiej komisji Ecclesia Dei. W czasie tego spotkania, które odbyło się w 2005 roku, przełożony lefebrystów przedstawił główne obiekcje Bractwa względem soboru, na co miał usłyszeć od kardynała Castrillona Hoyosa. Nie mogę powiedzieć, abym się zgadzał ze wszystkim, co usłyszałem, ale to, co ksiądz biskup powiedział, nie stawia was poza kościołem. Niech ksiądz biskup poprosi papieża o zdjęcie ekskomuniki, wspomina przełożony Bractwa Kapłańskiego, świętego Piusa X. Jest ich 25. Towarzyszą Benedyktowi XVI w letnich wakacjach. Mają rzadki przywilej swobodnego przechadzania się po papieskiej posiadłości w Castel Gandolfo. A jak na swój stan, żyją w dość komfortowych warunkach. W zamian każda z nich daje codziennie 50 litrów mleka. Papieskie krowy. To właśnie one są głównymi lokatorkami gospodarstwa rolnego w letniej rezydencji papieży. Obok nich są jeszcze kury i pszczoły, a także sad owocowy, ogród warzywny, gaj oliwny oraz hodowla kwiatów. Wszystkiego razem 20 hektarów.
Papieska farma w Castel Gandolfo nigdy nie zyskała wielkiego rozgłosu. Pozostaje w cieniu rezydencji papieży na jej rubieżach, od strony miasteczka Albano. O papieskiej farmie wiedzą dziś przede wszystkim pracownicy Watykanu. To bowiem oni jako jedyni mogą zakupić pochodzące stamtąd mleko, jogurty, jajka i oliwę, a niekiedy nawet mięso.
Mleko, jak zapewnia personel firmy, jest najwyższej jakości. Supernowoczesne urządzenia pasteryzują je w temperaturze 75 stopni, dzięki czemu lepiej zachowuje ono swoje pierwotne właściwości. Papieskim krowom serwuje się dietę właściwą dla krów, z których mleka powstaje słynny parmezan. O watykańskim mleku zrobiło się głośno po katastrofie w Czarnobylu. Okazało się wówczas, że nie odnotowano w nim najmniejszych śladów radioaktywnego skażenia. Kiedy w całych Włoszech lekarze odradzali picia mleka, ci, którzy potrzebowali go za wszelką cenę, zwracali się właśnie do Watykanu. Tam jednak było go niewiele.
Dziś największym problemem papieskiej mleczarni są europejskie limity. Krowy z Castel Gandolfo mogą dać dziennie jedynie 6 tysięcy litrów mleka, a zdarza się więcej. Musimy zatem redukować hodowlę, przyznaje Giuseppe Bella Padrona, odpowiedzialny za gospodarstwo.
Papieskich kur jest 300 i one, podobnie jak krowy, mają prawo do wolnego wybiegu. Znoszą codziennie ponad 200 jaj. 60 kurczaków jest hodowanych na mięso. Drzewa oliwne są bardzo stare, liczą sobie po kilkaset lat. Owoców dają niewiele, jest z nich jedynie od 2 do 3 tysięcy litrów oliwy, ale za to o bardzo wyraźnym smaku. To właśnie ona najbardziej przypadła papieżowi do gustu. Benedykt XVI zasmakował w niej, kiedy złożył tu pierwszą wizytę na początku pontyfikatu. Chciał, abyśmy go oprowadzili po całym gospodarstwie. Szczegółowo wypytywał się o hodowlę. Widać, że ma dobre podejście do zwierząt, wspomina Bella Padrona. Wszystko go ciekawiło, a najbardziej właśnie oliwa. Na koniec spróbował ją z grzanką i, jak sam wyznał, bardzo mu smakowała.
Jego poprzednik też zaglądał do papieskiej farmy. Bardziej od zwierząt interesowali go jednak ludzie. Jan Paweł II znał się dobrze ze wszystkimi pracownikami, wypytywał się o ich rodziny, a nawet je odwiedzał. Szczególnym uczuciem darzył wiejskie dzieci. Na zakończenie letniego pobytu zawsze organizował dla swych podwładnych w Castel Gandolfo loterię z nagrodami.
Wielką słabość do swojej farmy miał Paweł VI. Często przychadzał się po sadzie i chętnie obcował ze zwierzętami. Co innego Jan XXIII. Ten, jak wspominają mieszkańcy Castel Gandolfo, bardziej lubił potajemne wyloty na miasto niż spacery po swych ogrodach i oborach. Gorszy od niego był tylko Pius XII. Początkowo w ogóle nie zamierzał korzystać ze swej letniej rezydencji. Jednakże latem 1939 roku papieski apartament w Watykanie potrzebował pilnego remontu. Papież Pacelli z konieczności musiał się przenieść na jakiś czas do Castel Gandolfo i wtedy też przekonał się do swej letniej rezydencji, choć nadal nie będzie w niej spędzać lata, aż do roku 1946, kiedy to pobyt na wsi przepisze mu lekarz.
Dla Piusa XII watykańska posiadłość w Castel Gandolfo nabierze jednak charakteru całkiem wyjątkowego pod koniec II wojny światowej. 22 stycznia 1944 roku, po wylądowaniu aliantów w pobliskim Anzio i powstaniu nowej linii frontu tuż pod Castel Gandolfo, papieska rezydencja stała się miejscem schronienia dla okolicznej ludności. Obory, stodoły oraz wszelkie pomieszczenia gospodarcze zostały zamienione w tymczasowe noclegownie. W ogrodach rozbito namioty. W papieskiej farmie znalazło schronienie 12 tysięcy Włochów, liczących na bezpieczeństwo na neutralnym terytorium. Pius XII żywo interesował się ich losem. Codziennie przesyłał tu swego wysłannika, który w miarę możliwości miał zaradzać ich potrzebom. Bombardowania nie oszczędziły jednak Castel Gandolfo. Farma więc opustoszała. Więcej, sama legła w gruzach. Wszystkie papieskie krowy przetransportowano do Watykanu.
Największym uczuciem farmy w Castel Gandolfo darzył jej założyciel Pius XI. To on w 1930 roku polecił założyć kościelne gospodarstwo rolne. To właśnie tam udawał się na codzienne spacery, na łono natury, ilekroć przebywał w swej letniej rezydencji. Jego ulubieńcami wśród zwierząt były dwie gazele, które otrzymał w darze od delegata apostolskiego w Egipcie. Dzikie zwierzęta pojawią się w Castel Gandolfo jeszcze raz za pontyfikatu Pawła VI. Papież Montini dostał bowiem w darze 2 dziki. Nie zadomowiły się jednak w Castel Gandolfo. Okazały się zbyt żywiołowe i trzeba było się ich pozbyć. Nie pasowały do atmosfery spokojnej rezydencji, wspominają najstarsi pracownicy papieskiej farmy w Castel Gandolfo. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.